Ewangelia Mateusza 15, rozdział 21 wiersza, historia Kananejki, albo niektórzy mówią Syrofenicjanki. Druga historia, druga osoba, o której Jezus dał świadectwo, są tylko dwa takie świadectwa w Nowym Testamencie Jezusa, o kimś, że ktoś miał wielką wiarę. Więc czytamy tę historię. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie, odeślij ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. A on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła, Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. Tak, Panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej. O kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Mówię te dwie historie. Tydzień temu mówiłem o setniku, dzisiaj mówię o Kananejce. Dlatego też, że kiedy patrzymy na te dwie historie i porównujemy je też w pewien sposób, co będę też dzisiaj trochę robić, te dwie osoby, które miały wielką wiarę, zauważymy, że w jednej i drugiej osobie, w jednym i drugim przypadku są spójne cechy, które prowadzą do tej wielkiej wiary. Do wielkiej wiary. Ciekawe jest to, to jako ciekawostka, że ani jedna, ani druga osoba nie była z tak zwanych wierzących ludzi. Bo tak moglibyśmy powiedzieć, że takimi byli Żydzi, że to byli wierzący ludzie, a oni nie. Oboje byli poganami. Setnik był Rzymianinem, ona była Syrofenicjanką, czy Kananejką, czy Greczynką, to tak różnie się tłumaczy. W każdym razie nie była z Izraela. On był mężczyzną, ona była kobietą. Czyli jakby takie fajne porównanie, że wielka wiara jest spójną cechą i dla kobiet, i mężczyzn. To nie jest tak, że ktoś tutaj góruje, jeśli chodzi o płeć. To było w okolicach Tyru i Sydonu, czyli na północy, poza Izraelem, poza granicami Izraela. Z jakichś powodów Jezus tam się udał. I widzimy tą kobietę, która przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, mam córkę. Demon straszliwie ją męczy. Więc zapewne musiała słyszeć coś o Jezusie. Te wieści się roznosiły. Więc jakoś, kiedy się dowiedziała, że gdzieś Jezus jest w okolicach, ona go odnalazła. I wiecie, i pierwsza rzecz, która jest spójna dla historii setnika i dla niej jest to, że jedno i drugie miało miłość. Nie wydarzyłby się cud uzdrowienia sługi, nie wydarzyłby się cud uwolnienia córki tej kobiety, gdyby nie miłość nimi powodowała. Tak, apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan, 5 rozdział, 6 werset, wiara jest czynna w miłości. Tym, co pobudza wiarę, jest miłość. I widzimy tą kobietę, która głośno woła. Głośno woła. Drze się. O tak. Tak po prostu powiedzieć, darła się. Zobaczcie. Kiedy wy ostatnio widzieliście kogoś, kto naprawdę głośno o coś prosił? Pomijając nabożeństwo, bo tutaj głośno się modlimy, czy głośno modląc się o coś prosimy, ale tak poza tym. W dodatku jest taka sytuacja, że jej córka, tak na dzisiaj byśmy powiedzieli, jest chora psychicznie. Wielu ludzi głośno nie lubi mówić, że ma taki problem. Głośno go obwieszczać. To lepiej by tak po cichu przyjść do Pana Jezusa i tak mu coś na ucho powiedzieć, czy by coś się nie dało zrobić w tej sprawie. Ona nie ma żadnych skrupułów. Ona jest zdeterminowana, dlatego że kocha swoją córkę, żeby mówić głośno o swoim problemie. Dzisiaj, wiecie, szczególnie w naszym kraju, pomimo tego, że w Starogardzie akurat jest szpital dla osób psychicznie chorych, to jest to dalej taki temat, że jeśli ludzie mają problemy psychiczne, to wolą o tym siedzieć cicho, tak? bo ludzie, wiecie, nie? Teraz będą myśleć, że ktoś sfiksował, zwariował i tak dalej. Ona nie ma z tym problemu. To też świadczy o tym, tak jak mówię, że drugą cechą osoby i setnika i jej jest pokora. Bo dlaczego ludzie się wstydzą o czymś mówić? Żeby stracić dobre imię? Na przykład, tak? Więc ona przychodzi i głośno woła: zmiłuj się nade mną, mam córkę, demon straszliwy ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. I to jest reakcja Jezusa, której normalnie byśmy się nie spodziewali. Byśmy się jej nie spodziewali, że on się tak zachowa. Słuchaj, ty przychodzisz, głośno prosisz, a ktoś cię zbywa jak powietrze. Ani słowem. Nie powiedział nawet nie. Zbył ją, po prostu potraktował ją jak powietrze. Ani słowa. Ani słowem. Pomyślcie sobie, bo tutaj czytamy o Jezusie. Ale gdyby na przykład ja, taki ja, ty masz prośbę modlitewną, żeby o coś prosić, głośno to wypowiadasz, a ja cię zbywam jak powietrze, robię dalej swoje, to jak ty byś się poczuł, czy poczuła? Jak ja bym cię potraktował jak powietrze? Czy ktokolwiek inny, gdybyś zwrócił się z prośbą oficjalnie przy ludziach, to też się stało przy ludziach, uczniowie tam byli Jezusa, a pastor, tu ten sam Pan Jezus, zbywa cię milczeniem. Pewnie z wielu z was by się na mnie obraziło, by się żachnęło. Jak ja mogłem w taki sposób się potraktować, gdybym ja się tak zachował w analogicznej sytuacji. Ale ona, wiecie, i to jest często taki pierwszy kamień potknięcia, kamień zgorszenia. Wielu ludzi w takim momencie powiedziało: nie, to nie. Nie, to nie. Żachnęłoby się, obraziłoby się, odwróciło się i by sobie poszło. I czasami jest też tak, że Boże milczenie, kiedy my o coś wołamy i napotykamy to Boże milczenie w naszej modlitwie, w naszej sprawie, sprawia, że wielu ludzi, może ty, w moim życiu był taki moment, że odwracamy się od Boga, obrażeni. Bo jak nie, to nie. Ale ona nie jest z tych, co kiedy napotyka przeszkodę, to zaraz rezygnuje, poddaje się, spuszcza po sobie jakby uszy i odchodzi. Ona tak nie robi. Co ona robi? Ona dalej woła. Ona tak szybko się nie poddaje. I wtedy podeszli jego uczniowie i mówią: odeślij ją. Przekonywali go, bo wciąż woła za nami. Czyli ona zaczęła, ta kobieta zaczęła się już w końcu wkurzać. Nad uchem i te drzesie, tak? Krzyczy, w kółko to samo. Oni widzą, że Jezus ma tą pogankę gdzieś. Tak jest, przynajmniej sprawiał pozory w tej sytuacji, tak? Że na niej mu nie zależy, że ją zbywa. Nawet nie, słowa dla niej nie znajduje. I mówią: no weź już coś zrób. Weź ją w końcu odpraw. Inne tłumaczenia mówią: Bóg krzyczy za nami. Jak jej powiesz, żeby sobie poszła, bo nie ma czego szukać, to sobie pójdzie, będzie mieć święty spokój wreszcie. Więc ona napotyka drugą przeszkodę, że również uczniowie, żaden z nich nie miał zamiaru się za nią stawić. Wręcz przeciwnie, odpraw ją, odeślij ją już wreszcie, bo tylko krzyczy za nami niepotrzebnie. Wiecie, to tak jak innej sytuacji ewangelicznej, był ślepy człowiek. Kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi, to zaczął głośno wołać: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ona też tu to mówi. Czyli chociaż była poganką, dlatego że sąsiadowała z Izraelem, na pewno znała wiarę Izraela i tytułuje Jezusa proroczym tytułem mesjańskim: Synu Dawida. Ona miała pojęcie, kim jest Jezus. Być może znała proroctwa izraelski, bo o tym się może mówiło. Ona mogła też mieć jakąś wiedzę na ten temat. Musiała mieć jakąś wiedzę, skoro taki, a nie inny sposób tytułuje Jezusa. Rozpoznała, kim On jest, jako poganka. Rozpoznała, że On jest kimś, kto wypełnia proroctwa. I ten ślepy Bartymeusz też wołał do Jezusa, a Jezus odchodził. To, co on zaczął robić, głośniej wołać. I wiecie, co wtedy, pamiętacie, co ludzie robili? Uciszali go. Uciszali go. Przestań już krzyczeć, wołać. Widzisz, że idzie. Ale on, zamiast dać się, jakby, że tak powiem, stulić po sobie, się schować, no bo jak krzyczą na niego, żeby już w końcu się zamknął, to zamknąć, zamiast się zamknąć w sobie, on tym głośniej wołał. I co się stało? Jezus się zatrzymał. Wrócił się do niego. I został zdrowy, bo Jezus przywrócił mu wzrok. Podobnie tutaj mamy taką sytuację też, że uczniowie też mówią, odpraw ją, bo wciąż woła za nami. I on wtedy odpowiedział, czytamy, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. I to nawet właściwie nie jej odpowiada, i on dalej zbywa, to bardziej odpowiada uczniom, bo to oni z nim rozmawiali, tak? To im daje tą odpowiedź. Ona też ją musiała usłyszeć, bo przecież tam była. On mówi tak, ty nie jesteś moim celem. Nie masz czego u mnie szukać. Ja nie mam nic dla ciebie. Ani nic do ciebie. Słyszy wyraźną odpowiedź odmowną. W pewien sposób jakby odrzucenie jej prośby. Nie mam zamiaru wysłuchiwać twojej prośby, dlatego, że moje powołanie jest inne. Kolejny kamień takiego potknięcia, można powiedzieć. Bo jak ktoś ci mówi, że nie, no to nie. Trudno, mówi się. Ale ona miała, zdawała sobie sprawę, ona była zdeterminowaną kobietą, która wiedziała, czego chce. Chciała uzdrowienia swojej córki. Ona wiedziała, że to może być jedyna jej szansa. Bo być może już nigdy więcej Jezusa nie spotka. I dalej nie poddawała się. Czasami my, kiedy napotykamy przeszkody, wydaje się, że nawet ze strony samego Boga, czy my się poddajemy? Może się poddajemy. Może upadamy w naszej wierze. Czasami o coś możemy wołać do Boga, widzimy, że Bóg nie odpowiada, że jakby wszystko było, jakby tak się nam, mamy takie wrażenie, widocznie Bóg nie chce. Widocznie Boża wola jest inna. Czasami tak ludzie mówią, może my sami też tak czasami mówimy. Widocznie Boża wola jest inna. Skoro Bóg milczy, Bóg nie odpowiada, sprawa jest nierozwiązana i tak dalej. Widocznie. Nie mamy tej pewności, tak nam się wydaje. No to skoro tak jest, no to trzeba ten krzyż pański nosić. Tak czasami ludzie mówią. A może się okazać, że to wcale nie jest tak, jak się to wydaje. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła, Panie, pomóż mi. Jest zdeterminowana, kocha swoją córkę i potrafi się uniżyć. Tak jak setnik. Tak jak setnik. Te rzeczy są ze sobą spójne w tych historiach. I wtedy Jezus mówi już bezpośrednio do niej. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Niedobrze jest, żebym zabrał chleb dla dzieci Izraela i dał go twojemu dziecku. Twojemu szczeniakowi. To jest kolejny kamień potknięcia, kamień obrazy, którym można się obrazić na Pana Jezusa. Bo słuchajcie, dla nas piesek to jest najlepszy przyjaciel człowieka. Ale nie dla Żyda. Pies to nie był przyjaciel człowieka dla Żyda. Żydzi traktowali psy jako gorsze zwierzęta. A pomyślcie sobie, jakbyśmy pomyśleli sobie o rodzicu czy rodzicach, którzy lepiej traktują szczeniaczki, które mają, niż swoje własne dzieci. No to tacy ludzie coś mają niezdrowo pod sufitem. Że on bardziej zwierzęta lepiej traktuje jak swoje własne dzieci. I Jezus o tym mówi. Jezus o tym mówi. Niedobrze jest zabrać to, co mam dla dzieci, żeby dać szczeniakom. Czyli Jezus tak naprawdę ją wręcz świadomie obraził. Powiedział, ty jesteś gorsza, twoje dziecko jest gorsze. My dzisiaj w Polsce śpiewamy, to chyba, nie wiem, Majka Jeżowska zdaje się śpiewała. Wszystkie dzieci nasze są. Ale Jezus tak nie mówi. To tak jak znowu analogicznie, bo to jak o Jezusie, to tak my za bardzo może nic nie powiemy. Ale gdyby tak na przykład ja, przychodzi tutaj ktoś po pomoc spoza zboru, pomoc dla swojego dziecka, a ja bym powiedział, ale najpierw nasze, dla ciebie już nie ma tutaj nic. Bo najpierw nasze dzieci musimy zadbać, tak? Też mógłby się ktoś obrazić. I wielu się obraża. Bo Jezus rzucił jej taką jakby kłodę pod nogi. Kłodę pod nogi. To ty mnie masz za psa? Moje dziecko masz za psa? To idź, to ja z tobą od siebie idę. A weź się... Już może nie dokończę. Wielu ludzi przed Bogiem w podobny sposób potrafi się zachować. Ale tu właśnie w tym momencie wypływa jej uniżenie przed Bogiem. Bo ona nie tylko, że jest gotowa zgodzić się na poniżenie siebie i jej córki. Ona ma tą pokorną postawę. I powiem wam tak, że prawdziwej pokory nic nie jest w stanie obrazić. Prawdziwej, jak jesteśmy pokornego serca, nikt ani nic nie jest w stanie nas tak naprawdę obrazić. Nic. Często to obrażenie się jest takim papierkiem lakmusowym, który ujawnia pychę w nas, że my się obrażamy. Czasami na samego Pana Boga. Był taki moment, że w moim życiu się też na poważnie, wręcz śmiertelnie obraziłem na Pana Boga, także się od Niego odwróciłem na jakiś około rok. W depresji takiej byłem. Przez cały rok. Milczałem, przyjaciele do mnie przychodzili, nie odzywałem się do nich w ogóle, ani słowa. Taki byłem śmiertelnie obrażony, bo Bóg nie dał tego, co chciałem. Nie dał mi tego, co chciałem. Się załamałem z tego powodu. Obraziłem się. Tutaj Jezus niejako ją odrzuca. Ona mogła przyjąć to odrzucenie, ale tu właśnie ujawnia się też jej wiara. Dlaczego? Bo wiara widzi szansę tam, gdzie inni jej nie widzą. A ona dostrzegła swoją szansę w tym szczeniaku. Bo co mówi? Tak, Panie, odparła kobieta. Tak, ja się z Tobą zgadzam. Dobrze, jestem tym szczeniakiem, tym psem, jestem, wszystko okej. Ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Tu jest jej szansa, tu jest jej wiara, się okazuje. Zamiast się odwrócić, bo nie ma szansy, nic nie wskura mu Jezusa. Przecież mi mówi nie. Ileż razy można słyszeć, że on mówi, że nie. Że nie chce mi pomóc. Tak naprawdę. Ale ona dostrzegła swoją szansę i to jest właśnie cecha wiary, że wiara widzi możliwości, widzi szansę tam, gdzie inni już nic nie widzą. Gdzie już się wydaje być pozamiatane. Bo co? Ilu z nas ma taki obrazek, czy widziało taki obrazek pieska, który się łasi pod stołem Pana? Ilu z was kojarzy takie oczka, te proszące psie oczka, żeby coś rzucić mu z tego stołu? I tak prosi, tak bardzo prosi, że nie jeden pan serce się kraje i rzuci temu psu. Tak? Kojarzycie taki obrazek? Są tacy, co twardo powiedzą nie, ale wielu serce mięknie. No jak takie te oczka, ale jak potrafi zrobić taki piesek, nie? Potrafi. I ona wchodzi w tą rolę i mówi tak. Ja jak piesek, pies, łaszę się u twoich stóp i proszę ciebie, że nawet o ten okruszek. Ja widzę tą szansę. Dobrze, ja nie chcę, żebyś zabierał chleb dzieciom, ale może i dla mnie coś skapnie z Twojej łaski. Proszę Ciebie o to trochę, żeby i dla mnie coś skapnęło. I co się okazuje? Wtedy Jezus zwrócił się do niej. O kobieto, wielka jest Twoja wiara. Niesamowite słowa z ust Jezusa. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Jest taki film Ewangelia według świętego Mateusza. Fajny film. I tam pamiętam, jak była historia tej Syrofenicjanki. To jest coś poza słowami, to jest gra aktorska, ale myślę, że tak mogą być właśnie rzeczywistości, jak w tej scenie, tej historii, która jest w tym filmie przedstawiona. Jezus cały czas się uśmiecha tak naprawdę. On tak naprawdę nie chciał być przeciwko niej. On nie chciał, że jej nie chciał dać odpowiedzi. On to wszystko tak jakby troszeczkę stwarzał taki pozór, taką grę, żeby wydobyć jej wiarę, wydobyć, ukazać jej miłość, jej pokorę, żeby to wszystko się ujawniło, wyszło na jaw i stało się świadectwem dla milionów i miliardów ludzi po dzisiaj. On chciał powiedzieć jej tak, ale nie tak od razu. Żeby te rzeczy się ujawniły, które są w jej sercu, tej poganki. O, wielka jest Twoja wiara. Chociaż z drugiej strony zobaczcie, jakie to proste. Czy to my nie mamy tego doświadczenia, jak wspomniałem o piesku? Że taki piesek się łasi pod stołem. Pod stołami izraelskich panów może nie było psów, ale w naszych szlacheckich rodach, w Polsce i tak dalej, tych psów było pełno. I przy tych stołach tylko czekały, żeby jakiś gnat im tam spadł albo coś innego, nie? No, pewnie tak. Bo tego jadła było dosyć. I te psy, żaden nie był głodny. Ona się uchwyciła tej nadziei, którą dała jej wiara. Ona była zdeterminowana. I to, co Jezus powiedział, niech Ci się stanie, jak chcesz. Jak Ty chcesz. Ona dopięła swego. Wiedziała, ta kobieta wiedziała, czego chce. Chciała zdrowia swojej córki. To nie była osoba, która nie wie, czego chce. Wiecie, to tak jak w innej historii Jezus mówi o niesprawiedliwym sędzi i wdowie, która nachodziła tego sędziego, chociaż on się nie bał nikogo, ale ona go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę w mojej sprawie. I on co w końcu powiedział? Tak parafrazując. Dla świętego spokoju wreszcie się zajmie jej sprawą, bo mi tu nachodzi i nachodzi i nachodzi. Ale ona wiedziała, czego chce, tak? Zobaczcie, taki biblijny Jakub i Ezaw. Ezaw był człowiekiem, który nie do końca wiedział, czego chce. Raz mu się chciało to, raz tamto. Ale Jakub był człowiekiem, który wiedział, czego chciał. Chciał pierworództwa, dopiął swego. Nieuczciwy sposób, bo Jakub znaczy to imię oszust. Chciał Bożego błogosławieństwa, dostał. Nieuczciwy sposób, przez oszustwo. Ale wiecie co? Bogu się Jakub upodobał. Nie za to, że w taki sposób do tego dochodził, tak? Że jak to mówi się, cel uświęca środki. Ale Bóg dostrzegł jego serce, że to jest człowiek, który wie, czego chce i ma pragnienie. I Bóg się za niego wziął. Zaczął kształtować jego charakter, oczyścił go. Jakub przestał być oszustem. Przez kilkanaście lat, jak był u Labana, był oszukiwany przez Labana. I że tak powiem, Co sam Jakub chciał, to przyszło mu zebrać w jego własnym życiu, ale Bóg go oczyścił. Zobaczcie, kiedy Bóg dał obietnicę Jakubowi, że on wróci do ziemi obiecanej, ta, którą Bóg dał, chciał Abrahamowi, Izakowi i teraz jemu, on według tej obietnicy odszedł od Labana, wręcz uciekł od niego. I kiedy się dowiedział, że jego brat kochany, w cudzysłowie jego brat Ezaw, idzie z 400 zbrojnymi ludźmi przeciwko niemu. To co sobie pomyślał? Przywitać mnie idzie z otwartymi ramionami, tak? Przecież on dobrze wiedział, że musiał uciekać z domu ojca i matki, bo ten brat postanowił go zabić za to wszystko, co mu zrobił, za to oszustwa. Że pozbawił go pierworództwa i pozbawił go błogosławieństwa ojca. 400 zbrojnymi ludźmi nie idzie się przywitać z otwartymi ramionami. Dlatego Jakub tak przeraził się, że o mało co zawału serca nie dostał. I dlaczego on się siłował z aniołem Pana? Bo wiedział, czego chce. Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. W pewnym sensie ta Kananejka też, jak już do tego Jezusa dopadła, to nie dała się tak raz dwa odtrącić. Nie puszczę ci, dopóki nie dostanę tego, czego chcę. Wiecie, Biblia mówi, że Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania. Ale początek jest w chceniu. Dzisiaj to była taka piosenka, jej nie znam, Ludwika ją śpiewała, ale tam było o chceniu. Czy to tej Watasze było? Oho, Watacha. W tej piosence na początku. Chce się żyć. Jeśli Bóg daje chcenie, to Bóg daje chcenie takie, że ci się chce żyć. Chce ci się kochać, chce ci się wiele rzeczy innych w tym życiu. Bóg nie daje niechcenia. Pod wpływem Bożego Ducha nie będziesz taki, że ci się nic nie chce. Mnie się nic nie chce, żeby mi się tak chciało, jak mnie się nie chce, jak jest takie powiedzenie, tak? To nie jest wpływ Bożego Ducha. Jeśli Bóg oczywiście daje jakieś nie chce mi się, to nie chce mi się grzeszyć. Takie może jedynie niechcenie Bóg daje. Ale za to jedno niechcenie Bóg w to miejsce wkłada 100 razy więcej innych chceń, chęci, pragnień. Chce się żyć. Że czegoś się chce. I ten Jakub wiedział, czego chce też. Chciał Bożego błogosławieństwa. I dlatego Bóg to dostrzegł w nim, spodobało się to Bogu i to jego wybrał, nie Ezawa. Ezaw nie wiedział, czego chce. Pierworództwo, przecież Jakub nie wziął mu go na siłę. Sam je sprzedał za zupę, za miskę zupy. To znaczy, że mu wcale na nim nie zależało, miał to gdzieś, to pierworództwo. Muszę mieć w tej chwili się nażreć tej zupy, bo zaraz z głodu umrę. Taki lekkomyślny był ten Ezaw. A Jakub, chociaż był drugi, to się nadawał na to, żeby być pierwszy. On miał dobre serce. Wymagało ono oczyszczenia, ale wiedział, czego chciał. I my też potrzebujemy wiedzieć, czego my chcemy. Bóg nas kształtuje chcenie. On daje chcenie. On daje chcenie. Bóg daje chcenie. Słuchajcie, może człowiek, który wie, czego chce i dąży do tego, czego chce, nie zawsze otrzyma to, czego chce. Ale otrzyma o wiele więcej niż ten, któremu się nic nie chce. Albo mało wiele się chce. Widzimy w Ewangeliach, że żaden człowiek, który przyszedł do Jezusa, który czegoś chciał od Jezusa, nie odszedł z pustymi rękami. Ale widzimy też wielu ludzi wokół Jezusa, którzy byli tak zwanymi gapiami. Oni nie potrzebowali niczego. I czasami tak może być z nami też. Kiedy Eliasz miał być porwany do nieba, Elizeusz też nie chciał odpuścić Eliaszowi, bo wiedział, czego chce. A czego chciał? Chciał namaszczenia Eliaszowego nad swoim życiem. I tam widzimy, jest scena, kiedy inni uczniowie proroccy, więc to byli uczniowie, przyglądali się z dala. Oni też wiedzieli, wszyscy to samo wiedzieli, że Eliasz będzie zabrany do nieba. Ale tylko jeden Elizeusz czegoś chciał. Oni tylko byli biernymi obserwatorami, ci pozostali uczniowie. Musimy też wiedzieć, czego my chcemy. Bo Bóg daje chcenie i Bóg chce to chcenie w nas rozwijać. Niech ci się stanie, jak chcesz. Czasami może być tak w naszym życiu, że Bóg, znaczy na pewno Bóg kształtuje też nas. Kształtuje naszą wiarę. Ten, który jest jej założycielem w nas, ten, który jest jej sprawcą, który jest i też dokończycielem w nas. To, co Bóg rozpoczął, zawsze doprowadza do końca. On nie zaczyna, rozbabrzy i zostawi, bo inne sprawy mu przyszły na myśl, czy innymi rzeczami się już zajął. Więc jak on się za coś weźmie, to on też to kończy. Jeśli on daje chcenie, daje jej wykonanie. Z Bogiem zawsze się nam będzie chciało wiele rzeczy, bo rośnie nam chęć na życie. Życie jest piękne. Chce się żyć, tak? Ciekawe jest też to, że jedno i drugie, czyli setnik i ta kananejka, nie prosiło o nic bezpośrednio dla siebie. Oni przyszli w sprawie innych osób. Setnik przyszedł w sprawie swojego sługi, ona przyszła w sprawie swojej córki. To tam też mówi nam o tym, że ważne są relacje. Ten sługa, chociaż był tylko sługą, nie był nikim z rodziny, ale był ceniony przez swojego setnika. Bardzo ceniony, czytamy nawet wręcz. W przypadku tej kobiety to była jej córka. Ona ją po prostu kochała. Inaczej wstawiamy się za kimś, kto jest nam bliski, a inaczej za kimś, kto jest nam obcy. I tu jest też pewna wskazówka dla nas. Potrzebujemy być blisko ludzi, mieć z nimi relacje, bo wtedy stajemy w innej pozycji stawiennika. Szczęście, szczęściem sługi i tej córki było to, że mieli, ten miał setnika, a ona miała taką mamę. Beneficjentami, czyli tymi, którzy byli pobłogosławieni, nie był setnik ani kananejka, bezpośrednio, tak? Tymi, którzy doświadczyli cudu, był sługa i córka. Co ciekawe, Jezus wcale ani w jednym, ani w drugim przypadku nie musiał przyjść, nie musiał położyć rąk. To się stało na odległość. Przez wiarę tych ludzi. Że czytamy w historii setnika, że kiedy tylko Jezus powiedział te słowa, wielka jest Twoja wiara, to od tej godziny Jego sługa był zdrowy. I podobnie tutaj, w tej historii. Jak tylko Jezus powiedział, o wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz, to co? Od tej chwili jej córka była już zdrowa. Jezus wcale nie musiał przyjść do życia tych osób, więc tu jest też pewna wskazówka dla nas, która nam mówi o tym, jakim szczęściem dla tej córki i dla tego sługi był fakt, że w ich życiu były takie osoby, które przyszły do Jezusa wstawić się i prosić. Słuchajcie, czy Starogard, czy ludzie w Twoim otoczeniu będą mieć to szczęście, że mają Ciebie? Bo Ty, mając wiarę, będziesz stawiać się u Jezusa za ich zbawieniem, za ich uzdrowieniem. Słuchajcie, kananejka ani setnik mieli co najwyżej nadzieję, tak? Oni nie wiedzieli, jak się zakończą te historie. My jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, bo my wiemy, jak się te historie skończyły i dzisiaj możemy z niej wyciągnąć wnioski. To może to buduje naszą wiarę, bo daje nam pewną gwarancję, pokazuje nam Jezusa, który co? Odpowiada. Nawet jeśli czasami zdaje się okazywać pozór, że On nie chce odpowiedzieć, to nie jest tak, że On naprawdę nie chce odpowiedzieć. On chce. Jak to jest o nim powiedziane, on jest na tak, a on nie jest na nie. Oczywiście nie mówię tutaj o takim przypadku, że my chcemy na siłę przeforsować swoją wolę wbrew woli Bożej i chcemy postawić na swoim przed Bogiem. Ja nie o tym akurat mówię tutaj, tak? O jakichś złych rzeczach, bo tu są dobre rzeczy. Tu chodziło konkretnie w tych dwóch przypadkach o zdrowie, uwolnienie. Więc Jezus jest na tak w takich sytuacjach. I może dzisiaj warto nam się przyjrzeć tej historii, bo Bóg chce kształtować w nas wiarę i chce pobudzać przez swoje słowo w nas wiarę. W końcu jak się rodzi wiara, jak nie ze słuchania słowa Chrystusowego? Może w naszym życiu jest tak, że napotkaliśmy ścianę Bożego milczenia. I my żeśmy się wycofali, zrezygnowali, nasza wiara poszła w dół zamiast w górę. Może kiedy napotkaliśmy przeszkody, jak napotkała je Syrofenicjanka, ta Kananejka, to my żeśmy się wycofali, zaprzestali, zamiast trwać dalej, zdeterminowani. Bo Bóg chce kształtować w nas wiarę i chce ją w nas rozwijać. Może my się obrażamy czasami, albo żeśmy się obrazili na Pana Boga. Zamiast się uniżyć tym bardziej przed Nim, żeby dostrzec możliwości, bo w wierze człowiek zawsze będzie widzieć jakieś możliwości. To tak jak Sławek powiedziałeś, ale zimno jest, ale dobrze, że nie ma mrozu. Bo inaczej by było, jakby było to minus, chociażby minus 8, chyba plus 8 mniej więcej jest, a jakby było minus 8, to byłoby zimniej, oj, tak by było, nas pewnie by się wierciło. Zastanawiam się, czy nie skłócić nabożeństwa. Ale wiara zawsze gdzieś dostrzeże jakiś pozytyw, jakąś możliwość, szansę. Może dzisiaj Bóg nas ćwiczy. Ćwiczy naszą wiarę, ćwiczy nasze serce. Patrzy na naszą gotowość. Czy my z powodu, nie wiem, tego, że jest troszeczkę chłodniej, to zaraz się wycofujemy? Najlepiej by znaleźć wymówkę. Czy mimo to, czy pomimo jakichś przeszkód, dalej trwasz w wierze? Jesteś zdeterminowany. Tak naprawdę ta dzisiejsza temperatura to jest nic. To jest żaden problem, tak? Problemy napotykamy w naszym życiu, kiedy pewne sytuacje trwają. Trwają i nie widać ich rozwiązania, nie widać ich zakończenia. My przynajmniej nie widzimy, bo Bóg zna koniec każdej sprawy, ale my nie widzimy, sytuacje mogą się wlec w czasie, a zamiast czasami rozwiązania, sytuacje mają się coraz gorzej. Gdzie na przykład sytuacji z Sylwią, z jej chorobą, Bóg ją uwolnił od śmierci, ale choroba w jakiś sposób dalej trwa. I też się uczymy wiary. Mam to w sercu, słowo prorocze przez Ryszarda też to potwierdziło, że Sylwia będzie uzdrowiona. Ale kiedy? Nie wiem. Nie wiemy tego. Ale to uczy nas trwać w wierze. Dzisiaj na przykład przyszedłem tutaj i czuję, że mnie tutaj bierze pewien ból. W moim przypadku to mogą być dwie różne historie z mojej przeszłości. Czyli albo to jest rwa kulszowa, albo kamica nerkowa. Nie wiem, która z tych chorób mogłaby chcieć wrócić. Prosiłem tam Karola, żeby położył rękę na tym miejscu, modlił się. W trakcie uwielbienia później, kilkanaście minut później, puściło. Też mam świadectwo. Takie może drobne. Ale Bóg chce. Możemy się uchwycić Jezusa, że Jezus jest kimś, to nawet jeśli czasami stwarza pozór, że jakby ciebie odtrąca, to On nie jest z tych, który to tak naprawdę robi. Kto przychodzi do mnie, nikogo precz nie odrzuca. Tak? I dzisiaj wierzę, że Słowo Boże nas wzywa do tego, byśmy mogli wejrzeć w swoje serce, zapytać się Ducha Świętego, by On wejrzał w nasze serce i pokazał na nasze serce, w jakim miejscu jesteśmy w naszej wierze. On chce dać nam chcenie i On daje to chcenie. On daje też wykonanie. Kształtuje w nas wytrwałość, pokorę, miłość, bo On daje też miłość nam. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, tak mówi Słowo Boże, tak? Więc kiedy jesteśmy, z kim przystajesz, takim się stajesz według tego polskiego powiedzenia. Więc Jezus chce dać nam miłość do ludzi, którzy są wokół nas. Jeśli Starogard, w sensie społeczności, ludzi, którzy mieszkają w okolicach, nasz kraj i tak dalej, są nam obcy, nie zależy nam na nich, na tych ludziach, na ich problemach, na ich, to, że w grzechach giną, że w chorobach giną i tak dalej, to my nie przyjdziemy do Jezusa. No po co? Ale jeśli On napełni, a On napełnia nas miłością swoją, tak, kiedy z Nim jesteśmy, to ludzie wokół nas przestają nam być obojętni. Zależy nam na tych ludziach. I wierzę, jestem o tym przekonany, że kiedy będziemy trwać przed Bogiem, Bóg będzie dawać nam więcej miłości do tych ludzi, którzy są wokół nas. I ta miłość nas pobudzi i będzie nas pobudzać do tego, żebyśmy byli czynni, żeby nasza wiara była czynna w miłości, że kiedy widząc chorego, nie będziesz mógł przejść obojętnie wokół, obok niego, żeby się o niego nie pomodlić, o jego uzdrowienie. Niezależnie od tego, czy on będzie natychmiast uzdrowiony, czy nie. Ale chodzi o tą miłość w sercu i wiarę, która w ten sposób rośnie. Że miłość nie pozwoli ci być obojętnym i nic nie robić. Słuchajcie, czy dzisiaj Starogard może powiedzieć, że ma to szczęście, że ma nas, wierzących ludzi? Myślę, że ma. To nie znaczy, że nie możemy się rozwijać. Bo ci ludzie tutaj, w tym mieście, w okolicach potrzebują wierzących ludzi, którzy tak jak Setnik i Kananejka będą wstawiać się za innymi. I przez ich wiarę stały się cuda w życiu innych ludzi. Przez wiarę tych ludzi, którzy przyszli do Jezusa, nie patrzyli się, Setnik nie certolił się, że to tylko sługa, że on się będzie uniżać, poniżać może przed jakimś tam stolarzem Jezusem. A on jest kimś. On na to nie patrzał. On chciał, żeby jego sługa był zdrowy. Zależało mu na życiu tego sługi. Niektóre tłumaczenia mówią, że to był chłopiec. To nie był stary sługa. U kresu życia, więc już wiadomo, no już trzeba nie domagać. Bo starość, nie radość, tak? To był chłopiec. Niektóre tłumaczenia tłumaczą wręcz. Mu zależało na tym chłopcu, na jego uzdrowieniu. Jezus nie musiał wcale przychodzić, a ten chłopiec został zdrowy. Więc wierzę, że Jezus chce sprawić to, że ci ludzie tutaj, którzy tutaj są, ludzie, którzy żyją wokół nas. Ja nie mówię tylko o mieście w sensie jakimś tam ludzi, których my nie znamy, ale ludzie, którzy żyją wokół nas, których my znamy, bo oni mają jakieś bliższe czy dalsze, ale mają jakieś relacje z nami. To miłość sprawia, że chcesz przychodzić do Jezusa w ich sprawie i nie ustąpić, kiedy rzeczy się nie dzieją od razu. Bo zbawienie tego człowieka jest warte tego, żebyś miał nawet się 20 lat modlić o niego. Co to jest wobec wieczności? Za dużo? 20 lat wytrwałości, za dużo to jest? Wobec bezcennej duszy ludzkiej uratowanej od piekła? A my czasami tak łatwo potrafimy się poddać i zrezygnować, kiedy rzeczy nie dzieją się od razu, bo nasza wiara pada. Modlimy się, a zamiast lepiej, jest gorzej. I wiara, tak jakby ktoś powietrze z balonika spuścił. Ale czy my bazujemy na tym, co widzą nasze oczy, czy na Słowie Bożym, które jest niezmienne, które jest trwałe i kiedy się na nim opieramy, to możemy wierzyć nawet wbrew wszystkiemu, co widzą nasze oczy, które pokazuje nam rzeczywistość, która chce zabić naszą wiarę i w nas wiarę. Więc może dzisiaj jest też dzień, kiedy za chwilę będziemy się modlić, żebyś pomyślał o ludziach, którzy są wokół ciebie, o ich potrzebach. Może nawet czasami ich potrzeb nie widzimy, nie dostrzegamy ich nawet potrzeb, bo zajęci jesteśmy za bardzo własnymi sprawami. Ale Bóg chce dać nam takie serce, On daje nam takie serce, On poszerza, rozszerza nasze serce, żeby w naszym sercu jeszcze więcej ludzi mogło się zmieścić. Abyśmy mogli zobaczyć cuda w życiu innych ludzi przez naszą wiarę. Że my będziemy w tym miejscu wstawienników, którzy będą wstawiać się u Jezusa i będą prosić Jezusa o cud w życiu innych ludzi. Czy to będzie uzdrowienie, czy to będzie uwolnienie, czy to będzie zbawienie, czy cokolwiek innego. Bóg nas do tego wzywa. I Bóg dzisiaj buduje naszą wiarę przez swoje słowo. Żebyśmy my podjęli się tego wyzwania. Weszli w tą rolę i pozwolili się Bogu prowadzić. On nas będzie prowadzić. Sprawca i dokończyciel naszej wiary. Brakuje nam wiary? On jej nam przyda. Przyda jej nam. Będziemy szukać w Słowie, to Słowo będzie pobudzać naszą wiarę. Ona się rodzi ze słuchania Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego. Dlatego co? Powstańmy do modlitwy. Może dzisiaj masz poczucie, że twoja wiara jest słaba, może ledwo się tli i może potrzebujesz dzisiaj zawołać do Boga: wierzę, zaraź niedowiarstwu memu. Wierzę, chwytam się Ciebie, Jezu, zaraź niedowiarstwu memu, bo nie mam wiary na dzisiaj, żeby modlić się o innych. Może ona się tam ledwo co tak jakoś tam tli. On może podnieść twoją wiarę. Przyjmuj Jego słowo, nie wzbraniaj się. Ono będzie pobudzać w nas wiarę. Choćby nie wiem, co się działo, jak Jezus pewnego dnia powiedział: wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzmy w Jezusa. Wierzmy w Jezusa. Na tym nigdy nie stracimy, nigdy nie okaże się, że nadaremnie żeśmy wierzyli Jezusowi, tak? Nigdy się tak nie okaże. Słuchajcie, jeszcze może jedna dygresja. Nawet śmierć, która wydaje się być kresem wszelkich nadziei człowieka, wcale nie oznacza, że to jest koniec. Przecież na śmierci się nie kończy życie człowieka. Tak jak przypominacie sobie historię chłopiec z nieba. Ten poroniony chłopiec okazuje się, że żyje w niebie. W Biblii jest wiele proroctw, które się nie wypełniły w życiu ludzi na ziemi, na przykład Dawida, króla Dawida, Zachariasza czy Daniela, które się dopiero wypełnią, kiedy oni powstaną z martwych. Więc tak naprawdę dla wiary nigdy nie ma końca. Że wiara może powiedzieć, no pozamiatane jest koniec czegoś. Wiara zawsze się może uchwycić, nawet poza śmierć. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty pobudzasz dzisiaj w nas wiarę, żebyśmy wierzyli w Ciebie, bo warto w Ciebie wierzyć. I dzisiaj Ty widzisz serce każdego z nas, widzisz, w jakim stanie jest nasza wiara. Czy ona jest silna, czy ona jest budująca się, czy może jest podłamana, nadkruszona, może jakiś robak i on tam gdzieś gryzie i ona się psuje w nas, ta wiara. Ty wiesz, w jakim miejscu jest każdy z nas. I Ty jesteś kimś, kto się troszczy o nas, jak nikt inny. I Ty troszczy się też o naszą wiarę, bo w niej jesteś w nas sprawcą i tym, który ją dokończy. Możemy z ufnością powierzyć siebie, każdego z nas osobiście, a też i ten zbór w Twoje ręce, że Ty, jako doskonały budowniczy, jesteś w stanie sobie poradzić z problemem każdego z nas. I zbudować w nas wiarę, która nie będzie chwiejna, byle jaka, ale wiarę, która będzie wielka, która będzie mocna. Ja Ci dziękuję, że Ty dajesz nam miłość, abyśmy kochali ludzi, abyśmy z tej miłości, bo miłość wszystkiemu wierzy, czynili rzeczy, wychodzili do ludzi, dokonywali uczynków, dzieł wiary w życiu ludzi, przez wiarę. Dziękuję Ci, że Ty czasami nas poniżasz, kiedy trzeba, żeby ukształtować w nas pokorną postawę sługi, która jest niezbędnym elementem wielkiej wiary. Dziękuję Ci, że Ty doświadczasz nas, aby nasza wiara okazała się wypróbowana, że to doświadczenie nie ma na celu jakieś ukaranie nas, o nie, ale budowanie w nas tej wiary, która okaże się niezłomna, a nie byle jaka chwiejna i upadająca przy pierwszym lepszym doświadczeniu i napotkanej przeszkodzie. Panie, proszę Cię, abyś Ty nas budował tak dalej, abyśmy jako Kościół mogli stanąć niczym setnik i ta kananejka, by wołać za tym miastem, za ludźmi w tym mieście, okolicach, w naszym kraju, żeby ta nasza miłość do ludzi w tym mieście rosła. Aby z tej miłości byśmy czynili jeszcze większe rzeczy przez wiarę. Abyśmy byli niezłomni i trwali w modlitwie za ludźmi, aż zobaczymy, że Ty dokonujesz cudu w ich życiu. W naszym życiu, w ich życiu, dla Twojej chwały, dla ich zbawienia, dla uzdrowienia wielu ludzi, abyśmy oglądali jeszcze wiele cudów w tym mieście, które się dokonają przez nas. I tak jak szczęście mieli ci, którzy mieli takiego wspaniałego Pana i tak wspaniałą mamę, tak niech szczęściem jest dla tego miasta to, że ma tutaj Kościół, który kocha to miasto i który staje przed Tobą, przed tronem Twojej łaski, gdzie zawsze znajdziemy stosowną łaskę ku pomocy, aby pomóc temu miastu, pomóc ludziom w tym mieście, pomóc ludziom, których znamy, naszym rodzinom, naszym sąsiadom, naszym kolegom, koleżankom w pracy, aby pomóc im dojść do Ciebie, aby Twoje zbawienie zagościło w ich życiu. Wiary nie musieli mieć ani ten sługa, ani ta córka. Wiarę mieli ci ludzie, którzy przyszli do Ciebie. I oby w nas była wiara, aby tak jak Ty, Panie, powiedziałeś, czy pewnego dnia, kiedy przyjdziesz, czy znajdziesz wiarę. Kiedy przychodzisz do nas, obyś znajdował w nas wiarę. Bo Ty jesteś w niej sprawcą i dokończycielem. Ty jesteś sprawcą chcenia. Dziękuję Ci za to chcenie, które w nas jest, które sprawia, że my wciąż tutaj trwamy i to nie jest przypadek, to jest Boża łaska Twoja. Jesteś wielki i wspaniały. Bądź dzisiaj wywyższony, dotykaj się naszych serc, pracuj w naszych sercach, Duchu Święty. Obnażaj wszystko to, co wymaga obnażenia, ujawnienia, co Ty chcesz, żeby było oczyszczone w naszych sercach. Kiedy dzisiaj możemy przyjść do Ciebie i może w naszej słabości wołać, pomóż nam, pomóż mi. Bo tli się we mnie ledwo ta wiara. I Ty nie zostawisz nas na pastwę losu czy diabła. Ty nas kochasz. Ty podniesiesz nas, bo jesteś opiekunem, pocieszycielem, Duchu Święty. I dzisiaj możemy stąd wyjść z pewni wiary i mocni w wierze. I nasza wiara może dzisiaj urosnąć, dlatego że Ty jesteś naszym Panem. I my jesteśmy pełni nadziei, kiedy patrzymy w przyszłość na to, co Ty będziesz czynić w naszym życiu przez nas, przez naszą wiarę, aby życie wielu mogło być dotknięte i przemienione Tobie na chwałę. Amen.